Na zakończenie naszego spotkania dla Was zaśpiewał Mały Chór Wielkich Serc z Łodzi. Ten zespół także będzie z nami śpiewać, bawić się na naszym spotkaniu w Giżycku. To spotkanie już 31 maja. Raz jeszcze zapraszam Warmię, Mazury, okoliczne diecezje, diecezji ełckiej. Przybądźcie jak najliczniej. Dziękuję wszystkim dzieciom za wieczorne modlitwy. Jest godzina 20. Łączymy się z Warszawą, skąd nadamy serwis informacyjny.
Szczęść Boże, Robert Knap, witam Państwa. Zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Prezydent Lech Kaczyński wygłosił w Sejmie orędzie gospodarcze. Zarzucił rządowi, że nie radzi sobie w czasie kryzysu. Zadeklarował gotowość współpracy w tworzeniu szerokiego pakietu antykryzysowego. Nieoczekiwanie po Lechu Kaczyńskim na sejmowej mównicy pojawili się premier Donald Tusk oraz minister finansów Jacek Rostowski. Komentarz orędzia przez rząd to złamanie konstytucji, uważa prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
O tym, że prezydent pojawi się w Sejmie, by wygłosić orędzie, opinia publiczna dowiedziała się wczoraj późnym popołudniem. Godzinę później swoje wystąpienie zapowiedział premier Donald Tusk. Co więcej, dziś szef rządu w swoim przemówieniu odniósł się wyraźnie do słów Lecha Kaczyńskiego. Tego zabrania konstytucja, zaznacza prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Konstytucja dzisiaj została złamana w sposób nieulegający wątpliwości. W konstytucji w artykule 140 jest napisane wprost, nie przeprowadza się debaty nad orędziem prezydenta, a taką debatę przeprowadzono i zresztą premier Tusk wręcz nawet nie udawał, że się nie odnosi do tego orędzia. No mówiąc krótko, mamy tutaj do czynienia z czymś naprawdę zdumiewającym.
Proszę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Prezydent zadeklarował gotowość współpracy w tworzeniu szerokiego pakietu antykryzysowego. W swoim wystąpieniu Lech Kaczyński wytknął rządowi Donalda Tuska brak merytorycznych działań na polu gospodarczym.
Pytam zatem, co rząd zamierza uczynić w obliczu kryzysu? Co do tej pory uczyniono w sprawie zapobiegania rosnącemu bezrobociu?
Oprócz pogłębiającego się kryzysu i wzrastającego bezrobocia, prezydent mówił także o braku ze strony rządu wiarygodnych informacji ekonomicznych. Lech Kaczyński pytał o faktyczną kondycję polskiej gospodarki. Podkreślił, że Polacy mają prawo znać prawdę. Przypomniał, że banki ograniczają kredytowanie gospodarki i wzrasta inflacja, głównie przez wzrost cen regulowanych i drożejącą żywność.
Stopień dezorientacji społeczeństwa co do realnego stanu polskiej gospodarki jest niepokojący. Polacy gubią się w niejasnościach.
W swoim wystąpieniu prezydent zaznaczył, że nie popiera pomysłu szybkiego wprowadzenia euro, który cały czas lansuje rząd.
Dobrze się stało, że pan minister finansów przyznał w końcu, że w tej chwili ścieżka szybkiego przyjmowania euro jest nierealistyczna. Było to oczywiste od samego początku.
Wystąpienie Lecha Kaczyńskiego zrobiło duże wrażenie nawet na działaczach koalicyjnego PSL, przyznaje poseł Ludowców.
Sytuacja się pogłębia, kryzys się pogłębia. Dalej, że również te początkowe takie zachwyty nad ewentualnie szybkim wejściem do strefy euro należy trochę wyhamować.
Nawet niechętna Lechowi Kaczyńskiemu lewica nie mógł zapędził Donalda Tuska i jego rząd do ekonomicznego narożnika.
Ostre słowa pod adresem rządu z ust prezydenta. Rząd sam sobie jest trochę winien, bo uciekał od debaty nad kryzysem. No i dzisiaj został przywołany i postawiony rzeczywiście do narożnika i musi się po kolei teraz tłumaczyć.
I rząd się tłumaczył, premier Donald Tusk, jak zwykle w swoim stylu.
Rząd wychodził z założenia, że nie ma co przeczerniać sytuacji, która i tak nie jest łatwa. Oczywiście nie ma powodu do radości czy entuzjazmu, ale my dzisiaj nie szukamy jakichś takich złudnych znamion optymizmu. My szukamy dzisiaj mądrej, odpowiedzialnej drogi, żeby Polska, tak jak to udaje się do tej pory, płaciła najmniejszy koszt tego kryzysu.
Typowe tuskolenie niestety. Żałuję, że nie było konkretów.
Komentował wypowiedzi premiera poseł PiS Adam Hofman z Komisji Skarbu. Ekspert profesor Andrzej Kazimierczak z SGH zauważa, że premier ani słowem nie wspomniał o najbardziej drażliwej kwestii – utracie pracy.
Nie odniósł się do bardzo ważnego problemu, bardzo ważnego zarzutu zawartego w orędziu prezydenta, mianowicie do istotnego, dużego wzrostu bezrobocia. To jest rzeczywiście problem dla Polski kluczowy. On będzie narastał. No niestety w wystąpieniu pana premiera Donalda Tuska ani słowa na ten temat nie było.
Po premierze pałeczkę na sejmowej mównicy przejął minister finansów Jacek Rostowski, który uchylił tylko rąbka tajemnicy.
Nie chciałbym przesadzać, nie chcę wprawiać nikogo w depresję, ale można by prawie powiedzieć, że cała Europa tonie. A Polska według naszych szacunków wyjdzie na lekkim zerze.
To lekkie zero spowodowane będzie brakiem rządowego planu walki z kryzysem.
Do tej pory niestety rząd nie przedstawił żadnego programu działań antykryzysowych.
Rząd nie ma planu, nie kwapi się też z nowelizacją budżetu. Zamierza ją przeprowadzić po wyborach europejskich w końcu czerwca. Taka nowela może być przyjęta dopiero po wakacjach, czyli na koniec roku. A to zdaniem ekspertów daleko za późno.
Sejmową debatę nad polską gospodarką w czasach kryzysu komentują ekonomiści. Sytuacja ekonomiczna jest coraz trudniejsza i wymaga natychmiastowej interwencji. Potwierdzają to prognozy Banku Światowego. Polska wkracza w recesję. Dotychczasowe działania rządu komentatorzy oceniają jako spóźnione, a ponadto nieadekwatne.
Spadek eksportu, spadek zysków przedsiębiorstw, a w konsekwencji cięcia w zatrudnieniu, do tego zacieśniająca się pętla zadłużenia Polaków. Skutki światowego kryzysu ekonomicznego coraz mocniej pukają do naszych drzwi, stąd pilna potrzeba działań rządu, podkreślał dziś w sejmowym orędziu prezydent Lech Kaczyński.
W imieniu Polek i Polaków jestem uprawniony i czuję się zobowiązany zadać te pytania. Jaka jest naprawdę sytuacja gospodarcza?
Polska daje sobie radę, odpowiada premier, a minister finansów Jacek Rostowski zapewnia, nasza droga przez kryzys jest oszczędna, odpowiedzialna i skuteczna.
Bądźmy realistyczni, porównujmy to, co się dzieje w innych krajach, w naszym natychmiastowym sąsiedztwie i popatrzmy się, co się dzieje w Polsce. To jest naprawdę imponujące.
Tymczasem spadek gospodarczy w naszym kraju jest ostrzejszy niż się spodziewano. Produkcja przemysłowa spadła w kwietniu o ponad 12%. Tyle samo, a nawet więcej może osiągnąć stopa bezrobocia na koniec roku. Firmy mają coraz więcej trudności z uzyskaniem kredytów. W sprzeczności z tym stoją deklaracje rządu i przedstawicieli sektora bankowego. Polski system finansowy jest nadal stabilny, przekonuje prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz.
Wszystko wskazuje na to, że będziemy finansować nasze gospodarstwa domowe, że będziemy kredytować także nasze przedsiębiorstwa, natomiast to tempo kredytowania będzie nieco mniejsze niż w najlepszych latach 2007-2008.
Z GUS zmuszają do natychmiastowego działania, podkreśla doradca ekonomiczny prezydenta Adam Glepiński.
Rozumiem, że reakcją rządu będzie to, czego pan prezydent oczekuje, że rząd wreszcie przedstawi jakiś pakiet działań antykryzysowych, nad którym parlament, opozycja, a także pan prezydent będzie się mógł pochylić, no i wspólnie dojść do jakiegoś wspólnej płaszczyzny.
Płaszczyzną porozumienia mógłby być pakiet antykryzysowy. Problem w tym, że od dawna zapowiadany dokument wciąż jest w fazie negocjacji. Tydzień temu wstępne porozumienie zawarł rząd z pracodawcami i związkami zawodowymi.
Dzisiejsze spotkanie.
Płatne urlopy postojowe i elastyczny czas pracy. Te punkty porozumienia dotyczące ochrony miejsc pracy mają być realizowane w pierwszej kolejności. Ale rządowe recepty antykryzysowe krytykują ekonomiści. To jest zaledwie pakiecik, zauważa analityk ekonomiczny Janusz Szewczak. Sytuacja wymaga szybkiego powołania sztabu antykryzysowego.
Ochrona miejsc pracy, taka sztuczna, administracyjna, jakieś zwroty dla przedsiębiorców ze środków budżetowych, one są, czy jakieś gwarancje budżetowe czy bankowe dla miejsc pracy, one są niewystarczające. Dzisiaj trzeba zrobić wszystko, żeby po prostu nie zostały zamknięte przedsiębiorstwa działające w Polsce, żeby nie upadły setki małych, średnich polskich przedsiębiorstw, które nie mogą dostać kredytu.
A to właśnie takie firmy są głównym motorem gospodarki i one ponoszą największy ciężar biurokratycznej mitręgi. Dla nich oferty w pakiecie nie ma, bo pomu ocenia Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha. Rządowe działania administracyjno-biurokratyczne obliczone są głównie na efekt medialny.
Nie dotyczy możliwości odblokowania polskiej gospodarki, bo warto przypomnieć w rocznicę Okrągłego Stołu i wyborów sprzed 20 lat, że wtedy wydobyliśmy się z kryzysu nie pompując pieniądze w gospodarkę, co robił PRL, i nie dotując kupno samochodów, tylko pozwalając ludziom korzystać z owoców własnej pracy i zakładać firmy.
Najważniejszą barierą są wciąż wysokie koszty pracy. To utrudnia wzrost zatrudnienia i powoduje, że przy niższej dochodowości istniejące miejsca pracy są likwidowane. I tu rząd niczego nie robi. Zamiast tego pod naciskiem związków zawodowych proponuje podniesienie płacy minimalnej. To także wskazuje na większą skłonność rządu do zachowań propagandowych niż rzeczywistych działań.
To już druga ustawa medialna, którą w tej kadencji przyjął Sejm. Tym razem w koalicji medialnej poza Platformą Obywatelską i PSL-em znalazł się Sojusz Lewicy Demokratycznej. Nowe rozwiązania radykalnie zmieniają system funkcjonowania całego rynku telewizyjno-radiowego w Polsce. I nie chodzi tu tylko o media publiczne, choć to głównie w nie uderzają pomysły polityków. Nowa medialna koalicja stanęła na wysokości zadania i nocą uchwaliła nową ustawę medialną.
Za oddano 257 głosów, przeciw 162, 6 osób wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych.
Zanim odbyło się głosowanie, posłowie opozycji mieli szereg pytań do poseł Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej, która prezentowała projekt ustawy. Choć niekiedy o odpowiedzi było trudno.
Bo trudno na pytanie bez sensu odpowiadać sensem.
A pytania tak bez sensu nie były.
Jeżeli spółka telewizyjna, spółka prawa handlowego wytworzy program o charakterze misyjnym i za ten program zostanie odprowadzone wynagrodzenie w ramach Funduszu Misji Publicznej, czy, jeszcze raz do tego wracam, czy Unia Europejska nie zakwestionuje tego jako pomocy publicznej?
Dlaczego likwidujecie TVP Info i co będziecie za to mieli?
Właśnie ta ostatnia sprawa wywołała wiele emocji. Posłowie podkreślali, że likwidacja tej anteny to spłata zobowiązań Platformy wobec właściciela dużego koncernu medialnego, który w swojej ofercie ma konkurencyjny kanał informacyjny. Podobnie jest z likwidacją abonamentu i utworzeniem Funduszu Misji Publicznej, z którego mogą korzystać także stacje komercyjne.
Tą ustawą niszczymy media publiczne.
Chodzi tutaj o podobny zabieg co do zmiany ustrojowo-własnościowej w telewizji publicznej, jak w aferze Rywina, tylko bez propozycji korupcyjnej.
Ustawę skrytykowali nie tylko posłowie, ale także medioznawcy, którzy podkreślają, że wprowadzi ona ogromny chaos.